Poranny gość w Radiu Zachód, poseł Krystyna Sibińska, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Wszyscy odpowiedzialni za to, co dzieje się w Polsce, zostaną rozliczeni. Wie pani, czyje to słowa?
Tak.
Czyje?
Grzegorza Schetyny.
Tak jest. Przewodniczący Platformy powiedział tak na ostatniej konwencji, jednocześnie dodając, że nie będzie ślepej zemsty, ale nie znaczy to, że nic nie będzie. To nie jest język gróźb, nienawiści?
Nie. Nie, nie. To jest język odpowiedzialności, bo przecież nie padły żadne ostre słowa. Jedynie zapowiedź, że ci, którzy niszczą w Polsce demokrację, ci, którzy burzą trójpodział władzy, którzy używają języka nienawiści, powinni przez odpowiednie organy zostać pociągnięci do odpowiedzialności.
Polska po wyborach parlamentarnych wygranych przez Koalicję Obywatelską ma być, jak powiedział Grzegorz Schetyna, wspólnotą, a nie wojną. Ma być miejscem, gdzie nikt nie zostanie wykluczony, bo każdy znajdzie tutaj swoje miejsce. To jest kreślenie obrazu bardzo negatywnej Polski współczesnej, teraz, teraźniejszej.
Bo tak jest. Jesteśmy krajem bardzo podzielonym i te podziały sięgają bardzo głęboko. I w mojej ocenie postępowanie obecnie rządzących do tego doprowadziło. Machina cała rządowa, propagandowa, która podsyca tę wojnę, która inspiruje różne wydarzenia, również prowadzi do podziału Polaków i Polski. A ja sobie nie przypominam naprawdę takich czasów w moim już wieloletnim życiu, żeby tak się działo. Zawsze potrafiliśmy znaleźć wspólny język i myślę, że niedawne obchody 30. rocznicy obrad Okrągłego Stołu pokazały wtedy, że nawet najgorsi wrogowie mogli usiąść do stołu i rozmawiać o tym, jak ta przyszła Polska może wyglądać. Przy okazji tej rocznicy zastanawialiśmy się niejednokrotnie, w którym miejscu my dzisiaj jesteśmy. I ja stoję na takim stanowisku, że jesteśmy bardzo, bardzo daleko od tego przysłowiowego okrągłego stołu, bo mam wrażenie, że jesteśmy w czasach stanu wojennego czy tuż po stanie wojennym, kiedy te podziały również były takie głębokie. I co musiałoby się stać, żeby tak zwaśnione strony podzielone mogły usiąść do rozmów i rozmawiać o tym, jak ta Polska ma wyglądać.
A przypomina sobie pani, jak Grzegorz Schetyna ponad 3,5 roku temu mówił, że program Rodzina 500+ to absurd, bo nie ma pieniędzy w budżecie, a teraz mówi, że 500+ na każde dziecko. No tutaj jakby wiarygodność została podważona.
Ja myślę, że przede wszystkim przez program 500+ została podważona wiarygodność obozu rządzącego, dlatego że przypominam, że wszystkie najważniejsze osoby, zaczynając od prezydenta Dudy przez panią premier Szydło, panią minister Rafalską, w kampanii wyborczej obiecywały 500 zł dla każdego dziecka. My dzisiaj wiemy, że ponad połowa dzieci polskich nie może korzystać z tego programu. Więcej, wykluczane są przez podnoszenie minimum kobiety, które samotnie wychowują dzieci, którym akurat by się przydało. I jeśli ten program został wprowadzony, my mieliśmy inne pomysły na wsparcie polskich rodzin, bo to wsparcie rocznie było na poziomie dużo większym niż program 500+, ale to było na zasadzie dawania wędki, a nie już złowionej, oprawionej ryby.
A te pomysły to kiedy były?
Za naszych czasów. Przecież wprowadzenie...
Ale na pomysłach się skończyło.
Nie, no proszę pana. Ilość przedszkoli wzrosła kilkakrotnie. Ilość żłobków wzrosła dwukrotnie. Urlop roczny rodzicielski. Wsparcie 1000 zł dla matki bez względu na to, czy pracowała, czy nie pracowała, czy jest rolniczką, czy jest studentką. Możliwość zatrudnienia niani przez rodziców. To była wymierna pomoc dla mieszkanie dla młodych, przypomnę, tak? To była wymierna pomoc dla młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą mieć rodziny. Nie dawaliśmy rzeczywiście pieniędzy do kieszeni, ale tych instrumentów wsparcia systemowych było bardzo dużo i one w mojej ocenie były dobre, bo dawały możliwość wychowywania dzieci, rozwijania rodzin, ale też taką, że rodzice mogli pracować, bo praca jest najważniejsza. Dzisiaj mamy taką sytuację, że wiele kobiet w związku z tymi programami socjalnymi wypada z rynku pracy na kilka lat I niestety, ale będzie to skutkowało tym, że w ostateczności będą miały głodowe emerytury. Ale wracając do 500+, bo straszy się społeczeństwo, że przyjdzie ktoś i odbierze te 500+. Nie ma takiej możliwości, bo rzeczywiście program został wprowadzony. Natomiast jedną rzecz mogę powiedzieć, że jeśli Platforma w takiej bądź innej konfiguracji w jesieni przejmie ster rządów, to ten program na pewno w taki sposób zostanie zmodyfikowany, żeby pierwsze dziecko dostało również 500+.
Czy Platforma obawia się wiosny? Wiosny Roberta Biedronia?
Wiele różnych...
Sondażowo rośnie ugrupowanie.
Tak, no sondaże, każdy dostaje bonusa na starcie.
Jak Nowoczesna przed 4 laty.
Jak Nowoczesna, jak Paweł Kukiz, jak Ruch Palikota. I my przeżyliśmy już takich ugrupowań sporo. Ja życzę jak najlepiej temu ruchowi, ale chciałabym też zaapelować do osób, które pracują i współpracują z Robertem Biedroniem, żeby oni też mieli taką chęć współpracy, bo Platforma Obywatelska pokazała w ostatnich wyborach samorządowych, że potrafi tworzyć koalicje skuteczne, takie koalicje, które są w stanie wygrywać wybory, i do tego też zachęcamy wszystkich, bo jesteśmy przekonani, zresztą pokazują również to sondaże, do których ja powiedzmy nie przykładam tak wielkiej wagi, że tylko zjednoczona opozycja jest w stanie odsunąć PiS od władzy.
Pamięta Pani te słowa Roberta Biedronia, kiedy jeszcze jego ugrupowanie było w fazie projektów, powiedział, jest jakiś szklany sufit, którego Platforma nie jest w stanie przebić.
Nie wiem, co miał na myśli, natomiast bez wątpienia są środowiska, które nie uczestniczą w wyborach, nie uczestniczyły w wyborach. Jeśli ruch Roberta Biedronia jest w stanie uruchomić te osoby, to tym lepiej dla demokracji, bo im więcej osób będzie głosowało, to tym lepszy mandat będą miały osoby, które w wyborach zostaną wybrane.
Jerzy Wierchowicz był przyjęty w szeregi Platformy Obywatelskiej, ugrupowania, które do niedawna jeszcze bardzo mocno krytykował. Platforma w Lubuskim zapomniała o tym?
Nie ma czegoś takiego, że my pamiętamy, rozliczamy. Natomiast Jerzy Wierchowicz zawsze ma swoje zdanie na ten temat, ale na tym też podlega Platforma Obywatelska, że w Platformie Obywatelskiej można dyskutować, można mieć różne zdanie, a można też razem wygrywać wybory, czego właśnie pokazał przykład wyborów samorządowych. Przypomnę, że Jerzy Wierchowicz startował z Koalicji Obywatelskiej, został radnym sejmiku i w tym sejmiku razem współpracowaliśmy do tej pory. W tej chwili uznał, że, zresztą to są jego słowa, że trzeba wspierać Platformę, bo Platforma jest najsilniejszą partią opozycyjną i tylko przy Platformie jest szansa na odsunięcie PiS od władzy.
A Jerzy Wierchowicz powinien zrezygnować z wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego?
To są suwerenne decyzje klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku i są pewne ustalenia. Natomiast Jerzy Wierchowicz nie zmienił klubu i jest cały czas radnym Koalicji Obywatelskiej. Klub pod taką nazwą funkcjonuje, ale myślę, że to jest wewnętrzna sprawa klubu i to do nich powinna należeć decyzja.
To jeszcze o szpitalu w Gorzowie, bo jest konflikt lekarzy, chirurgów z zarządem szpitala. Już jakiś czas ten konflikt trwa. Skuteczne rozwiązania póki co jeszcze nie zostały przyjęte. Lekarze, jakaś część odeszła, niektórzy są na zwolnieniach lekarskich, zabiegi zostały wstrzymane, te planowe. Jak Pani skomentuje tę sytuację? Co powinien zrobić w tej sytuacji zarząd szpitala albo organ nadzorujący, czyli Urząd Marszałkowski?
Przypomnę, że od jakiegoś czasu jesteśmy w nowej rzeczywistości, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Została wprowadzona według mnie kiepska reforma służby zdrowia, wprowadzono inną formę rozliczeń, jeśli chodzi o szpitale, tak zwane ryczałty, i te ryczałty nie sprawdzają się po prostu, ponieważ ryczałt to jest jakaś pula pieniędzy, która przeznaczona jest na funkcjonowanie szpitala, i zarząd szpitala, nie tylko gorzowskiego, bo z tym ryczałtem mają problemy wszystkie szpitale, musi te pieniądze podzielić. Wyceny świadczeń medycznych nie zmieniają się od lat i niestety tych pieniędzy po prostu zaczyna brakować. Jeśli gorzowski szpital dostał dużo mniej pieniędzy niż wtedy, kiedy były podpisywane kontrakty, przypomnę, że zawsze wychodzi coś takiego, co się nazywa nadwykonania, to znaczy większa liczba procedur, które, czy zabiegów, które zostały wykonane, a niż ocenione w kontrakcie. Dzisiaj nie ma takich możliwości, żeby za te nadwykonania NFZ płacił, i niestety ta, że tak powiem, kołdra się kurczy, a potrzeby w szpitalu są różne. To musi starczyć na pielęgniarki, na ratowników, na personel niemedyczny, również na lekarzy. Z tego co wiem, to chirurdzy postawili pewne żądania, one eskalowały i zarząd szpitala musi znaleźć rozwiązanie, ale jak gdyby stwierdzenia zarządu, i jestem tutaj co do tego przekonana, że tak jest, nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Też nie jest to sytuacja normalna.
W styczniu zostało wykonanych więcej zabiegów niż było planowanych. Te zabiegi, które mają być wykonywane, one nie są odwoływane, są przesunięte lekko w czasie, natomiast wszystkie, które są jak gdyby zagrażające życiu, wydarzenia i tak dalej, są realizowane normalnie. Ja jestem w stałym kontakcie z zarządem szpitala i wiem, że są rozmowy prowadzone są negocjacje, i jestem przekonana, że niedługo dojdzie do porozumienia.
Tematów sporo, ale niestety musimy kończyć. Poseł Krystyna Siwińska, poseł Platformy Obywatelskiej, była naszym porannym gościem.
Dziękuję, do usłyszenia.